Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku i że sobie idiotkujecie w najlepsze, czy to skanując osobniki mijane na ulicach, na przykład jak w klubach i wszędzie, tak jakby to były produkty na taśmie jadące, taki pik, wiecie, tak pik, skanujecie. Albo no wiecie jak, albo na przykład uganiacie się za swoimi ex, bo wciąż wierzycie, że coś z tego będzie. Albo nie wiem, no po prostu staracie się zwrócić na siebie czyjąś uwagę, na przykład lajkując obsesyjnie komuś zdjęcia na Instagramie. Albo wręcz przeciwnie, czyli na przykład wchodzicie do kogoś na Instagram i tylko próbujecie ściągnąć go do siebie myślami. Nie mówiąc mu, jakby nie zwierzając mu się, że coś do niego czujecie. No każdy idiotkuje jak chce i z kim chce. No i mam nadzieję, że mamy w tym jasność i zgodę, skoro się tu kolejny raz słyszymy. I dziś będzie odcinek świetny. Świetny w sumie dla tych, którzy nigdy się nie rozstawali albo rozstawali się w takim względnym pokoju, żeby mogli nabrać perspektywy do tych swoich rozstań i pomyśleć sobie, że to tam nie było w sumie najgorzej. Dobrze, że to już za mną. Oraz dla tych, którzy mają za sobą okropne, obrzydliwe, stresujące i paskudne rozstanie. Takie wiecie, takie podczas którego się dopiero okazuje, z jaką my byliśmy osobą w ogóle. Żeby takie idiotki i idiotkowie mogli sobie pomyśleć, Jezu, no to nie jest moja wina, że brałam udział w tej telenoweli. Tak kurwa wygląda życie. Bo tak wygląda życie właśnie. My myślimy, że ludzie się rozstają tak jak w grzecznych tych serialach wszystkich, że ktoś po prostu się pakuje i mówi, że odchodzi, a później jakiś tam bohater płacze przez dwa odcinki i rozpacza, i nie rozpacza przez 6 miesięcy albo 2 lata, tylko rozpacza przez 2 odcinki. No ale wiecie, że to w ogóle nie jest pokazywany cały ten syf rozstania. A rozstania potrafią być jak takie, jak błoto, normalnie jak błoto rozprowadzane na świeżo położonych panelach przez pana robotnika. Kojarzycie to? Taki pył, takie ślady butów robotniczych na czystych kaflach. No to tak właśnie wygląda czasem rozstanie. I z tego pyłu się nie da tak łatwo, nie da się tego tak łatwo wysprzątać. Ale najpierw piosenka. Piękna ballada. Bardzo ją lubię, bo często leci w moim ulubionym radio, czyli Radio Retro, Auta New Film po islandzku, czyli Radio Retro 89,5 FM. Polecam serdecznie, jak ktoś będzie na Islandii, to sobie Radio Retro włączyć. I dziś towarzyszy nam piosenka zespołu Nazaret, a tytuł nosi ona Love Hurts, czyli miłość boli. Uwaga, recytuję. Niektórzy głupcy myślą o szczęściu, błogości, byciu razem. Niektórzy głupcy oszukują sami siebie, tak sądzę. Ale mnie nie oszukają. Wiem, że to nieprawda. Wiem, że to nieprawda, nieprawda. Miłość jest jak kłamstwo, stworzone, by cię smucić. Miłość rani. Och, miłość rani. Och, miłość rani. Wiem, że to nieprawda. Wiem, że to nieprawda. Miłość to kłamstwo, stworzone, by cię smucić. Miłość rani, och, miłość rani, och, miłość rani. Bardzo mi przykro, słuchajcie, że w sumie taki tekst jest tej piosenki, że tam nie ma takiej nadziei, że już ta miłość rani. Bo wydaje mi się, że miłość jest jednak fajnym uczuciem i dlatego wszyscy tak obsesyjnie do niej dążymy i lecimy jak ćmy do lampki. No ale dobrze, kochanie, od czego tu dzisiaj zacząć? Może od tego, że dostałam od was bardzo dużo maili, no mnóstwo maili o okropnych rozstaniach, serio. Grzebałam w tym kilka tygodni i zdążył mi się uzbierać całkiem potężny stosik maili z przebiegiem ludzkich kłótni i tego, co sobie na przykład ludzie mówią w kłótniach. Zacznę od takiej historii, która mi bardzo utkwiła w pamięci i która mnie rozłożyła na łopatki, bo to totalnie się może mogło przydarzyć każdemu u nas na klatce schodowej. Amadeusz często wystawia głowę, jak u nas panie sprzątają, takie panie Polki sprzątają klatkę schodową i Amadeusz zawsze, to jest co tydzień, uchyla drzwi, żeby słyszeć, o czym one rozmawiają i mi mówi, o, dzisiaj rozmawiały o wulkanie, a tam, o, dzisiaj to rozmawiały o powrocie do Polski na wakacje, a teraz to dzisiaj to o pogodzie. No i słuchajcie, w tym tygodniu mogłoby być tak, że zamiast tych głosów pań sprzątających moglibyśmy słyszeć właśnie Kasię i Tomka, takich sobie nazwijmy z tej historii, jakbyśmy tylko uchylili drzwi w dobrym momencie. Więc słuchajcie. Tomek był w ogóle niezły Wirek Świrek, tak bym mogła nazwać. W sensie on w zasadzie mógłby być już w Wikipedii z imienia i z nazwiska wpisany przez swoje byłe, tak żeby na niego uważać, bo że zdradzał, że okłamywał, oglądał nudesy, o które tam wypraszał jakieś nastolatki, a później inicjował zbliżenie ze swoją dziewczyną w drugim pokoju. No miał po prostu kartotekę łamacza serc, obrzydliwego kłamcy, ale przede wszystkim łamacza swojego własnego kręgosłupa, bo to był taki typ, którego no po prostu przy instalowaniu Tindera to automatycznie powinniśmy mieć taki pop-up takiego wyświetlonego z wielkim wykrzyknikiem. Ale Kasia tego wszystkiego nie wiedziała. Bo takie wielkie świerki to na początku potrafią się pięknie udawać i przede wszystkim mają jakiś taki rys osobowości, że im się wydaje, że się kurwa nikt nie dowie, więc są na maksa pewni siebie i oczywiście bardzo czarujący. Ale prawda, słuchajcie, zawsze wychodzi na jaw. Zawsze. Zawsze karma wróci pokrętnymi jakimiś drogami, rurami. Za jakiś czas od złego uczynku można po prostu czuć smród. Czy z rur, czy z innych dziur. A później szato szambo wybija. I tak się właśnie też stało z Kasią i Tomkiem. Bo pewnego dnia Kasia dostała wiadomość z anonimowego maila, że, która w sumie ją zaciekawiła, bo miała taki tytuł Cała prawda o Tomku. I ona najpierw myślała, że to jest tytuł jakiegoś nowego serialu z Netflixa. Ale no później sobie zdała sprawę, że po prostu to jest śmierdząca rura. I to było właśnie to szambo, które wtedy wybiło. Że mail był napisany w bardzo grzecznym tonie. Tam nie było, wiecie, intencji takiej, żeby Kaśkę skrzywdzić, bo to w ogóle to nie było nic takiego. To była ładnie zaprezentowana informacja, że ten typ, z którym nasza Kaśka zasypia, budzi się, któremu kupuje drogie gadżety na święta i na urodziny, za przeproszeniem, no, grzmoci inne dziewczyny i im obiecuje wspólne zamieszkanie. No i w mailu były screeny rozmów z kilkoma dziewczynami, czyli no po prostu typ miał jawnie skręcony kręgosłup w kilka stron. I wtedy Kasia podjęła decyzję, że po prostu w ciągu godziny robi typ po prostu wypad z chaty, bo on u niej mieszkał. I słuchajcie, oferował tym laskom mieszkanie u niej w mieszkaniu, więc nie wiem, jak on mógł sobie to wyobrazić. Także spakowała jego rzeczy, tam czekała, aż on wróci z pracy, żeby mu zrobić piekło. Oczywiście, wiecie, przygotowała wszelką dokumentację tego, odpisała tej dziewczynie anonimowej, że bardzo dziękuję, że już czeka na tego typa, żeby się jej tłumaczył. I typ wrócił z pracy. Ten nasz Tomek, nazwijmy go, w ogóle nieświadom tego piekła, tego huraganu, który się kręcił na środku pokoju, jak w grze Jazz Rabbit, kurwa, z lat 90. Nie wiem, czy pamiętacie, już ta muzyczka się włączyła, jakby gdyby Kaśka po prostu miała rozjechać bossa. No i się zaczęło. No i ona tam na niego tymi skrynami wrzeszczy i mu czyta te wiadomości i wiecie, nikt się nie kłóci tak jak na wspólnej, tylko tam kurwy i chuje i tam lecą wielkimi literami i szantaże emocjonalne, że tato wyśle do jego matki, tato tam do babci i spadku nie zobaczy. Wiecie, ja nie będę przeklinać, bo mnie słucha 7-letnia córka koleżanki. Pozdrawiam cię, Ewcia. No i słuchajcie, oczywiście, a czemu ty mi weszłaś na Facebooka? A ona, ja ci nigdzie nie weszłam, tylko mi to wysyłały te dziewczyny. I zapadła cisza, bo on pewnie zaczął myśleć, że które dziewczyny? I u których w ogóle on ma dzisiaj wieczorem metę i spanie. No tak to robią właśnie cwaniaki. I wiecie, ten huragan się tam kręci, tam się pompuje ta nienawiść w żyłach, jakby miała jakąś kulę, kurwa, do pchnięcia kulą. To by jak Tomasz Majewski albo jakiś Ulf Timerman pchnęła w niego kulą. Ale czekajcie, nie jesteśmy jeszcze na olimpiadzie idiotkowej, więc stop. Nie ma żadnego pchania kulą. No ale wiecie, no się nakręciło strasznie, już spocona i tak mu skopa dała butem w te jego spakowane torby, jak już go pokryła całą śliną spienioną z oburzenia, to jej się rzuciły w oczy, słuchajcie, jego kapcie. To były ukochane kapcie, które sobie przywiózł z jakichś And, czy tam z, nie wiem skąd, jakieś robione z kozy, czy z lamy, nie wiem, ale to były jego ukochane papucie, których nie zdążył na stopy wsunąć jak wszedł, no bo już się to tam tornado zaczynało z Jazz Rabbita kręcić i kto by wtedy myślał o kapciach, wiecie. Ale Kaśka pomyślała i patrzy na typa i na kapcie i później znowu na typa i na kapcie i typ się połapał i o co tam chodzi. I też jak w filmie, kurwa, rzucili się na te papucie alpakowe razem, ale ona była szybsza i biegnie normalnie jak Judyta w filmie Nigdy w życiu, biegnie jak ta Stenka, jak Scott Jurek na bosaka na korytarz, otwiera syp i czubeczkami palców już typ miał, ale ten dźwięk wtedy się odbył, ten tudum, tudum, tudum. I kapcie już były na dole w sypie. I ten typ jak się nie drży, czy ty jesteś nienormalna, zapierdala mi po te kapcie. I wiecie, wtedy Amadeusz, gdyby to było u nas na klatce, to powinien uchylić te drzwi i po prostu słuchać tej dramy, bo no to jest to komedia. No te kapcie w tym sypie, już one były w tym koszu, te kapcie w tej trumnie papuciowej. W sumie szkoda, no bo to jednak zmarnowane kapcie, no ale ta historia mnie tak na maksa rozbawiła. Jak zrobię idiotkowy serial, to będzie tam ta scena. Otworzymy ją. Że tak kończą po prostu kapcie kłamców, ukochane papucie lam na cmentarzysku kapci wsypie na śmieci. Oczywiście kłótnia i rozstanie się nie zakończyło na kapciach, tak? Tylko przeniosło się z powrotem do mieszkania i nastąpiło tam jakieś pewnie trzygodzinne tryskanie na siebie jadem i szantażami, rzucanie w siebie ubraniami, pyskowanie sobie, przedrzeźnianie się. To już właśnie ten etap rozmowy jest tym, kiedy chyba warto jednak się zatrzymać i powiedzieć, wiesz, a szkoda na ciebie szczępić ryja i tak nie dojdziemy do porozumienia i po prostu wyjść. I ochłonąć, ale zanim do tego dochodzi, to jeszcze przecież jest etap wygaszania kłótni i wtedy się mówi, nie chcę tak, zależy mi na tobie, naprawmy to, dajmy sobie jeszcze jedną szansę. A później już się sobie pada w ramiona i się płacze, albo się idzie po prostu prosto do łóżka spać z tego zmęczenia tym huraganem. I dlatego, że już jest jakaś druga w nocy, bo te kłótnie przecież trwają godzinami, jak się jest w związku takim kłótliwym. Więc dziś właśnie o tym, po tym obszernym 10-minutowym wstępie, opowiem wam dzisiaj, na jakie kategorie możemy podzielić na najgorsze, fatalne, toksyczne rozstania po tych w sumie setkach maili, które dostałam. Więc pierwsza kategoria to właśnie te rozstania ekspresyjne, w których tłuką się szklanki, tryskamy śliną na ściany, ktoś rozlewa kawę i jest to bardzo ekspresyjne i bardzo wybuchowe. Oczywiście oszczędzę wam dialogów, kłótni, idiotek i idiotków, ale wy dobrze wiecie, jakimi tekstami chamskimi można do siebie rzucać w koszmarnych emocjach. Na szczęście ten etap relacji albo bycia w takich relacjach już jest za mną i raczej jak się z Amadeuszem kłócimy, to jest to bardziej dogryzanie sobie i takie wiecie, takie pod nosem mówienie na siebie. I nie miałam nigdy z Amadeuszem takiej kłótni, ale w swoim wachlarzu doświadczeń idiotkowych oczywiście, że takie mam. Nikomu nie wywaliłam kapci, ale bywały takie sytuacje, w których na pewno mówiłam rzeczy, których mówić nie chciałam, albo rzuciłam czymś. No było tak. W każdym razie, dopóki się człowiek nie oduczy kłócić, to ludzie się kłócą różnie. Albo sobie wytykają rzeczy za rzeczy, a ktoś tam zrobił tamto, a ty to zrobiłeś to, a ty tamto, co może trwać bardzo długo, bo każdy zrobił coś i tam coś tam. Więc można naprawdę jak rzucać sobie tymi asami z rękawa, aż pierwsza osoba chyba nie straci głosu, albo sobie zaczynają wytykać rzeczy sprzed 10 lat, bo to jakaś nieprzepracowana i nieprzegadana, wiecie, drama, która zawsze wychodzi jak olej na wierzch. Albo w końcu, jak już się na siebie wszyscy wykrzyczą, to jedna osoba wychodzi, trzaska drzwiami. No i dopóki ta atmosfera się nie przeniesie na Messengera, to jest chwila na złapanie oddechu. Także to jest pierwszy typ kłótni i rozstań, a jest ich wiele. I na pierwszy rzut, na drugi rzut już po ekspresyjnych spuszczaniu kapci w sypie, na drugi rzut to będzie rozstanie stalkerskie. I o takim typie rozstania dostałam kilkanaście maili i chyba będę musiała po prostu zrobić osobny odcinek o typach stalkerach, ale muszę jakoś mądrze do tego podejść i wiecie, tak jak w przypadku z typem kretem, z toksynami, z osobami uzależnionymi, no to będę się musiała skonsultować z kimś mądrym, bo to nie jest taki przecież prosty temat. No i słuchajcie, na szczęście tego nie mam w moim repertuarze eksów. Przeczytam wam maila od przyjaciółki idiotki, która myślała, że się rozstaje z typem, a okazało się, że to nie był zwykły człowiek. On był jak prusak, jak jakiś robak ze starej kanapy albo ziemiurka, pasożyt kwiatów. Tego się nie da tak łatwo wyplenić. I się męczy człowiek z tym miesiącami. I takie to są typy, z którymi się nie da łatwo zerwać, do których ta nasza chęć rozstania w ogóle jakoś nie dociera i którzy się przyczepią każdej opcji, po prostu każdej możliwości, żeby jeszcze ugrać sobie te kilka dni i żeby się nad nimi zlitować. I z takimi osobami nie ma rozmów w ogóle, nie ma konstruktywnych żadnych wniosków, nie ma zrozumienia, jest tylko manipulacja, wiecie, rzucanie się na ziemię, obiecywanie jakichś gruszek na wierzbie i wiecie, jakieś branie na litość. I łapanie się czegokolwiek, żeby nas do siebie jeszcze mocniej przywiązać i nie dać odejść. I to te zazwyczaj właśnie toksyny się tak zachowują, jakieś narcystyczne osobowości. No bo czasem, jak wiecie, jak chcemy się z kimś rozstać, to jednak wierzymy, że może ta osoba się zmieni, może wiecie, a może się dotrzemy kiedyś, a może to faktycznie był ostatni raz. No oczywiście zazwyczaj to się nie dzieje, no i związek jak ma się rozpaść, to i tak się rozpadnie. Tylko czasem bez sensu w niego wpompowujemy jeszcze swoje nadzieje i zamiast faktycznie się zabrać za jakieś tam naprawianie, to po prostu wpompowujemy tam czas i emocje i tylko marnujemy z kimś kolejne miesiące. Ale drugi typ takiego manipulanta to jest osoba, bo to i dziewczyna i chłopak przecież mogą być, więc mówię osoba, którzy nas będą szantażować samobójstwem. I tu już, kochani, to się dzieje bardzo źle. To już nie jest śmieszne, to jest przerażające, stresujące i przede wszystkim to jest siłowe, bardzo przymocowe przywiązywanie nas do siebie i kładzenie nam bark jakiś wiecie, odpowiedzialności za czyjeś życie w ogóle, na którą my nie zasługujemy, o ile nie jesteśmy, wiecie, chirurgiem naczyniowym. To w ogóle nie, to jest wyniszczające na maksa. Także z takim właśnie przemocowcem związała się jedna z przyjaciółek idiotek, od której dostałam maila i oto on. Uwaga, czytam. Hej, zabierałam się do wysłania do ciebie maila już kilka razy. Najpierw, gdy był odcinek o wychowywanych przez wilki, o wymówkach, o typie zapominalskim, toksynie, krokodylu i o festiwalu drugich szans. Jednak finalnie zdecydowałam się na to dopiero po odsłuchaniu najnowszego odcinka. Mój były był mieszanką wszystkich wymienionych typów, a rozstawać się z nim kilka chciałam razy podczas naszej ponad 6-letniej relacji. Darka poznałam, kiedy miałam jakieś 17 lat. On był 2 lata starszy. Jako praktycznie dzieciak nie miałam pojęcia, jak powinien wyglądać zdrowy związek, tak więc pozwalałam na wiele rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Próby wymuszenia na mnie pewnych rzeczy i decyzji, spychanie mojego ja i ciągłe szantaże, to się działo średnio raz, 2 razy w miesiącu, ale do rzeczy. Pierwsza myśl o rozstaniu przemknęła mi przez myśl, gdy odkryłam, że podczas wyjazdu na pielgrzymkę, która w jego wykonaniu była festiwalem picia, przespał się z jakąś dziewczyną i utrzymywał z nią kontakt. Nawet po tym, gdy o wszystkim się dowiedziałam i chciałam to zakończyć. Oczywiście usłyszałam, że przesadzam i że ona nic nie znaczyła, a gdy to nie przyniosło skutku, zaczął mnie szantażować samobójstwem. Co powtarzało się jeszcze wiele razy w trakcie tej chorej relacji. Oczywiście ja, wystraszony dzieciak, zgodziłam się dać jeszcze jedną szansę, bo on taki biedny, wychowywany przez wilki, rodzina zła, wina złych wzorców i alkoholu, ale wybaczyłam, bardziej przerażona wizją martwego Darka niż z rzeczywistej chęci pracy. Moja samoocena w ruinie, no bo przecież gdybym była dobra, to nawet na tamtą by nie spojrzał. Bardzo, słuchajcie, przykre to jest, jak bierzemy sobie na barki to, że jesteśmy niewystarczający, albo jesteśmy brzydsi, grubsi, za chudzi, za mało, nie wiem, successful dla kogoś, bo ktoś się za kimś innym obracał. To w ogóle zdrada nie wynika z tego, że my jesteśmy niewystarczający. O czym też pisałam bardzo obszerny rozdział w mojej książce i mam nadzieję, że to do was dociera. W sensie, że do tych z was, którzy teraz się z tym mierzą, wysyłam wam bardzo duże współczucie i bardzo dużo siły i zrozumienia, ale nie róbcie sobie tego, nie myślcie, że to jest wasza wina, bo to nie jest wasza wina. Czytam dalej. Druga z sytuacji miała miejsce, gdy przez przypadek odczytałam jego wiadomość z jakimś typem. Chciał mnie z nim zdradzić, żeby sobie poeksperymentować. Zadzwoniłam zanim do czegokolwiek doszło między nimi i zagroziłam rozstaniem i ujawnieniem tego romansu. Jak szybko do niedoszłego kochanka pojechał, tak szybko od niego wrócił. I cyk, błagać mnie o przebaczenie. Potem poszło już o tak jak wcześniej. Wymówki, usprawiedliwienia, że to żart. No kurwa, serio? Najbardziej drastyczne jest to, że ja, 17-letnia dziewczyna, w to uwierzyłam. No i oczywiście zestaw gruźb i szantaży, napadów szału, histerycznego płaczu, tarzania się po ziemi. Byłam do tego stopnia przerażona, że znowu zgodziłam się ponownie zejść. Niestety. Trzecie rozstanie miało miejsce, gdy za moimi plecami jeździł z kumplami do klubów wyrywać laski i chlać. Mnie wciskał, że zmęczony, że jakaś fucha, że musi coś pilnie zrobić. No i znikał. O tych eskapadach dowiedziałam się, bo wydał go jeden z kumpli. I jego własna matka spytała, czy też byłam na jakiejś tam imprezie. Oczywiście wielka awantura, bo jak on mógł mnie oszukiwać, kiedy ja mu wszystko mówiłam. Oczywiście wieńczyły ją szantaże, cały arsenał napadów szału, telefony w środku nocy z samobójczymi pożegnaniami. Wszystko, aby mnie wykończyć i żebym ze strachu wróciła. No cóż, udało się mnie zastraszyć w ciągu kilku dni. Czwarte z rozstań, a jakże krótkich, gdy niespodzianka w tajemnicy przede mną ponownie wypuścił się na pijacką eskapadę z koleżanką z pracy, całą noc spędzili razem. Ale tutaj spotkała go karma, bo zasnął pijany w autobusie i ktoś go okradł. Szczerze, wtedy mi to sprawiło wielką satysfakcję, jakbym to ja sama mu ten telefon i portfel zabrała chuj wie gdzie. Dowiedziałam się o tym właśnie ze względu na kradzież, bo zgłosił się na policję i sprawa się wydała. Znaczy okoliczności przed kradzieżą. Oczywiście utrzymał, że jedynie rozmawiali, że przesadzam. Okej, dowodów nie miałam, ale gdyby to nie było nic takiego, to by mnie nie oszukiwał. Znowu powtórzył się schemat podtruwania. Najpierw jego wyjaśnienia, później użalanie się nad sobą, płacz, przeprosiny, szantaże samobójcze pomieszane z atakami furii. Wszystko oczywiście odpowiednio dawkowane. Samobójcze wiadomości na Facebooku, niespodziewane pożegnalne telefony nad ranem. No zawodowiec, kurwa. Mógłby prowadzić szkolenia z bycia toksyną. Znowu uległam, ale to był ostatni raz. Ponieważ piąte było tym ostatnim. Co najzabawniejsze, przyczyniła się do tego zdrada. Nie przyczyniła się do tego zdrada ani kłamstwo. O nie, po prostu zrozumiałam, że zawsze będzie mnie oszukiwał, kontrolował, zmuszał szantażem do czegoś, czego nie chce. Oczywiście w imię mojego dobra. Wtedy uznałam, że nie mogę tak dalej żyć i decyzję ułatwił też jego alkoholizm, jazda pod wpływem i ciągłe osaczanie mnie i traktowanie jak swoją własność. Zrozumiałam, że wbrew swoim obietnicom nigdy się nie zmieni. I nie dla mnie. I właśnie to ostatnie, finałowe rozstanie jest dla sprawy kluczowe. Właśnie to finałowe starcie sprawiło, że oboje wytoczyliśmy najpotężniejsze dostępne nam działa. Oznajmiłam Darkowi, że to koniec naszej relacji, gdy odwiózł mnie do domu. Siedzieliśmy w aucie, ja mu wyjaśniałam, że mam tego dosyć, że już tak dłużej nie chcę. Na początku przyjął to łagodnie, wysłuchał. Jak głupia, zaczęłam się w duchu cieszyć, że może to chociaż to rozstanie obędzie się bez dramatów na spokojnie. Ale to były tylko pozory. Gdy weszłam do domu, zaczął mnie zasypywać wiadomościami i telefonami. Oczywiście z groźbami samobójczymi. Wszystko to trwało jakieś 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie pozwoliłam się szantażować, męczyć psychicznie, obarczać winą za jego stan, wyciągać nocą z domu, bo on chce tylko pogadać. Przez pieprzone 2 tygodnie starałam się złagodzić tę sytuację. Byłam na granicy załamania. Bałam się, że w razie odmowy zrobi sobie krzywdę. Z nerwów dostałam przysłowiowej sraczki, która była moją towarzyszką przez cały ten czas. I oczywiście przerażenie mnie nie odpuszczało. Ja płakałam z nerwów, on mną manipulował. Mówił, że to wszystko dla mojego dobra, że on się zmieni, że kocha najbardziej na świecie, że najważniejsza jestem, że mnie będzie uszczęśliwiał. Wyobraź sobie płaczącą dziewczynę i typa, co z zadowoleniem się uśmiecha i mówi słodkie słówka, obietnice i sączy jad. Na szczęście to było ostatnie wyjście. Przypierana do muru zrobiłam najmądrzejszą rzecz na świecie. Zadzwoniłam do cioci i opowiedziałam jej o wszystkim. Że mnie ciągle straszy, że mi nie daje żyć. Bardzo mnie wspierała, dzięki niej jakoś się z tym uporałam. Poradziła mi zablokować go wszędzie i powiadomić jego rodziców. Dzięki niej zrozumiałam, że on sobie nigdy nic nie zrobi, on chce mnie tylko złamać. Więc zablokowałam i zadzwoniłam do jego ojca. Ojciec Darka zareagował szybko. Oddzwonił i zapewnił, że nic mu nie jest, on sobie na ten temat z nim porozmawia, ale to był tylko przedsmak cyrku, jaki ten psychopata mi zafundował. Kiedy nie mógł się ze mną skontaktować, zaczął wysyłać maile, które zablokowałam. Wrzucił liścik do skrzynki. Zaczął wypisywać do mojego 10-letniego brata. Kazał mu zablokować. Wypisywał do moich znajomych, kazał mnie śledzić. Wymyślał najróżniejsze powody, żebym się z nim skontaktowała. Od sprzedaży wspólnego auta, co mógł zrobić z moim pisemnym upoważnieniem, co chętnie bym przekazała przez osobę trzecią, byleby się odpierdolił. Przez kradzież portfela, aż po raka jądra. Oczywiście o swojej chorobie poinformował też moją koleżankę ze studiów. Jej wsparcie w tym cyrku również było nieocenione. Dariusz ścigał mnie również w środkach komunikacji miejskiej i pociągach. Szarpał mną, zabierał książkę, którą czytałam, wyrywał słuchawki z uszu. Chciałam go ze wszystkich sił zignorować, mimo całej tej sytuacji, a on chciał mnie zmusić do kontaktu. Kilka razy nawet musiałam podnosić głos, aby odszedł, co wzbudziło sensację, a on się najwyraźniej wystraszył, że ktoś zareaguje. Nasyłał na mnie również swoich znajomych. Kazał do mnie pisać, dzwonić. Jednego wieczoru zablokowałam 5 numerów. Raz pisał nawet z telefonu ojca w jego imieniu, aby mnie skłonić do kontaktu. Na szczęście wyczułam to i nie weszłam w pułapkę. Mimo prób trzymania przede mnie dystansu, nieustannie starał się mnie osaczać i przypominać o sobie. Pisał na Spotted wiersze adresowane do mnie, szpiegował wszelką działalność w social mediach. Miesiącami, przez pół roku, tylko 2 razy wróciłam sama do domu. Wszędzie wozili mnie rodzice, na wyjściach poza pracą towarzyszyli mi znajomi. Bałam się jeździć pociągiem do pracy, zmieniłam godziny podróży. Trasę również nieco zmodyfikowałam, jeśli chodzi o tramwaje i autobusy. Musiałam kupić gaz pieprzowy. W noc moich urodzin zafundował mi serię telefonów. Było to 8 miesięcy po rozstaniu. Wpadłam w atak paniki, bo to wszystko znowu się zaczęło. Całe to dręczenie. Wtedy też zgłosiłam sprawę na policję i napisałam pismo do prokuratury. Dołączyłam wszystkie screeny, zapisy rozmów i tym podobne. Słowem, byłam przygotowana. Moi przyjaciele zostali powołani jako świadkowie. To nie przyczyniło się do jego skazania czy jakiegokolwiek ukarania za stalking. Nie. Został wezwany na 1 przesłuchanie, a sprawę umorzono. Jednak myślę, że pokazało mu to, że nie będę więcej biernie znosiła jego zachowania. Myślę również, że zdawał sobie sprawę, iż kolejne złożone przeze mnie pismo może się nie zostać tak olane. Być może też zrozumiał, że cokolwiek nie zrobi, i tak nie zdoła mnie przy sobie zatrzymać ani zmusić do kontaktu. A może znalazł sobie kolejną muchę, która wpadła w jego sieć i którą systematycznie podtruwa toksynami. Także ku przestrodze i ku podsumowaniu, bo mega się rozpisałam, a i tak byłam oszczędna w opisach. 1. Ludzie się nie zmieniają. 2. Patologiczni kłamcy będą nimi zawsze. 3. Szantażyści i toksyny nigdy nie chcą twojego dobra. Idiotki obojga płci, nie bądźcie mną i nie bawcie się w drugie szanse dla toksyn, bo ja to wszystko przypłaciłam załamaniem nerwowym, stanami lękowymi i depresją. Idiotki obojga płci, nie dajcie się. Z pozdrowieniami dla całej idiotkowej społeczności i podziękowaniami dla ciebie, że mogłam to wszystko z siebie wyrzucić. Przyjaciółka idiotka. Jak widzicie, jeżeli wam się wydaje, że wasze rozstanie było koszmarem, to wyobraźcie sobie, jak czuła się nasza przyjaciółka. Kurde, w ogóle to mógł być przecież ktokolwiek. Wasza koleżanka ze studiów, jakiś chłopak, który was obsługuje w piekarni, pani, która wam wypożycza auto w wypożyczalni. Każdy z nas może trafić na jakiegoś takiego chorego człowieka. No. Może jakbyśmy myśleli w ten sposób o innych ludziach, to może byśmy byli bardziej wyrozumiali dla siebie nawzajem. Tak wiecie, w sklepie, na ulicy, w autobusie. Ciekawe. Ale wracając. Kolejny typ fatalnego rozstania, które może część z Was ma za sobą i wie, jaki to jest koszmar, to jest to rozstanie na raty. Kurwa, to jest chyba najgorsza rzecz, bo rozstania takie, że mówicie rozstajemy się, albo ktoś mówi rozstajemy się i zabiera rzeczy i koniec, no to nie musicie się z tym kimś za często widzieć, ani się z nim dogadywać, bo to jest okropne, bolesne, no, ale jak szczepionka trochę, że ukłucie, ból i później ten okres bólu ręki, który w sumie z dnia na dzień ta ręka coraz bardziej odpuszcza. A rozstanie na raty to jest takie rozstanie, że na przykład macie razem dzieci i dom, albo firmę i nijak się nie da tego zamknąć tak szybko, ani się dogadać, więc udajecie przed współpracownikami, że jest okej, żeby wiecie, nie roznosić tego soku ze śmieci dookoła siebie. I to samo jest, jak pada decyzja o rozwodzie, a macie dzieci i nie chcecie tym dzieciom zbyt szybko dać znać, że coś się wydarzy. No kurwa, to jest koszmarne, no. To jest niestety też znak dorosłości, że się chce uchronić wszystkich dookoła i oswoić z tymi trudnymi naszymi decyzjami, które na nich rzutują. Że jak już się rozstaniecie, a w związku są dzieci, no to kłótnie i napięcie i te wszystkie smrodliwe, jak bąk w autobusie, uczucia i wyzwania, które w was siedzą, no to się nosi wszędzie ze sobą. I robienie takiej dobrej miny do złej gry, kiedy jest się rozbitym na maksa, takie udawanie przez dziećmi, że wszystko jest okej, okay, że powinny być, nie wiem, to powinny być egzaminy wstępne do szkoły aktorskiej. Że, nie wiem, zamiast zagraj jajko, to tam zagraj, nie wiem, że się rozstajesz z kimś, ale musisz robić dobrą minę do złej gry. Koszmar, po prostu najgorsza rzecz. Współżycie w takim pokoju z osobą, do której się czuje żal, albo smutek ogromny, albo obrzydzenie, albo nienawiść, albo przynajmniej po prostu cierpienie, które nam uniemożliwia uśmiechanie się do wszystkich dookoła. To jest dopiero test aktorstwa. W dodatku taki, który sprawia, że się pogłębia samotność niestety i w tym momencie rozstania. No bo od kiedy się można zacząć, wiecie, jawnie smucić i płakać i lamentować? Kiedy jest ten moment? Bardzo jest to smutne. Takie rozstanie miała jedna z przyjaciółek idiotek, która, co w ogóle nie jest takie rzadkie, musiała pojechać na wakacje z typem, który ją rzucił. Znaczy wiecie, no nie musiała, ale chciała sobie pojechać do Norwegii. No opłacone już było, nie dało się tego odwołać. To nie tak łatwo bez straty hajsu. No więc podjęli decyzję, że jeszcze sobie dadzą szansę na ten fajny wyjazd. Już nie jako para, ale przynajmniej jako znajomi. No i czy to była dobra decyzja? No to wam zaraz przeczytam. Uwaga. Zapytałam, czy chce się rozstać. Tam było, słuchajcie, jeszcze dużo więcej maila u góry, jakby opis tego związku, ale już chciałam przejść do tego etapu rozstania, który jest najbardziej kluczowy dla tego odcinka. Zapytałam, czy chce się rozstać. Mówił, że nie i nie wie. Mówiłam, że czuje się niezrozumiana, że ze mną nie rozmawia, że na związek trzeba pracować, rozmawiać, dbać. A on na to, że tu nie ma nad czym pracować. Więc znowu zapytałam, czy chce się rozstać. A on, że no w sumie tak. Czułam, jak łzy napływają mi do oczu i ściska mi gardło. Zapytałam, co z naszym wyjazdem. Burknął, że on nie chce jechać. Zapytałam, czy możemy pojechać jako kumple, czy nie możemy się zachować jako dorośli, dojrzali ludzie. No i od tej rozmowy w poranek, w Dzień Kobiet, zaczęło się rozstanie, które ciągnęło się za mną jak smród. Pojechaliśmy do moich rodziców podrzucić im psy przed wyjazdem, bo całą drogę hamowałam płacz. A później z Białegostoku do Warszawy. Tu to samo. Widziałam, jak pisał pato kolegom na grupce na Messengerze, że zajebista podróż, bo się nie odzywam. No i świetnie, ciekawie co miałam mówić, jak starałam się nie wybuchnąć płaczem. Z Warszawy polecieliśmy do Norwegii. W samolocie nie siedzieliśmy razem. Prawie wypłakałam sobie oczy. Pierwszą noc spędziliśmy u jego znajomych. Totalny koszmar. Traktował mnie jak powietrze. Oni na bank wiedzieli o naszej sytuacji. Widziałam ogromne współczucie w oczach jego znajomej. Wieczorem oglądaliśmy film przed zaśnięciem. Przytuliłam się do niego i zaświtało mi, że może dobrze, że przyjechaliśmy, że może się pogodzimy. Bzykaliśmy się. Po seksie zapytałam, o czym myśli. Odparł, że jest rozbity. Później było już tylko gorzej. Starałam się zachować jak na dorosłego człowieka. Przystało. Rozmawiałam z nim, pożyczałam ładowarki, spytałam, czy chce coś zamówić, czy jest głodny. No wiecie, wszystkimi siłami starałam się zachowywać z taktem. Jednak już drugiego wieczoru coś mnie tknęło i wzięłam jego telefon. Znałam hasło, bo kiedyś mi to podawał. Zajrzałam w Messenger i opadła mi szczęka. Jechał po mnie jak po burej suce na swojej grupce z kolegami oraz zadawał szczegółową relację swojemu najlepszemu przyjacielowi, jednemu z tych patokolesi. W jedną sekundę wszystkie myśli o naprawie związku, poszanowaniu relacji, prysły w drobny mak. Pomyślałam, o ty zła masie. I jak ręką odjął, automatycznie zmieniłam podejście. Teraz ja przejęłam stery. Zdystansowałam się, nabrałam przedziwnej siły, pewności siebie. To był mentalny reset. Oczywiście nie omieszkał tego zauważyć. Pożalił się kumplowi, że się zmieniłam i że teraz jest dziwnie. Na co kumpel mu odburknął, że sam się sobie pisał na ten wyjazd. Postanowiłam nie uznawać kompromisów. W głowie ułożyłam sobie, że Baltazar Melchior jest moim szoferem po Norwegii i mam zamiar świetnie się bawić, podziwiając piękno krajobrazów. Przy każdej możliwej okazji, gdy zostawiał telefon, robiłam sobie update tego, co wypisuję do patokumpli. I czajcie to. Siedzimy sobie w jacuzzi w środku lasu. Ja już stwierdziłam, że wracam i chcę się położyć, bo jestem zmęczona. On z wódą i szlugiem. Lubił wódę, papieroski i używki, najlepiej w dużych ilościach. Prosi, żebym jednak została, bo on nie chce siedzieć sam. Wróciłam do pokoju. Wzięłam jego laptopa, na którym oglądałam film i patrzę, jak właśnie teraz piszę kolegom, że jestem najgorsza i że wytrzyma ze mną tylko do końca wyjazdu i wysyła im foto, jak siedzi w tym jacuzzi. Na to któryś z kumpli odpisuje, utopią tam ten kumpel, który jest najbardziej pato. Podobnych sytuacji było jeszcze kilka. Na przykład jak na kolacji zaczęliśmy się kłócić na temat dragów i po powrocie do domu żalił się kumplowi, jak mógł ze mną tak długo wytrzymać. Zajechałam go wtedy, że zawsze sobie znajdzie dobry powód do ćpania. To był początek pandemii. Z przebojami wróciłam do Warszawy, bo w niedzielę zamknęli ruch powietrzny i musieliśmy kombinować powrót z Norwegii do Londynu, z Londynu do Berlina i z Berlina do Wrocławia, a jeszcze do Warszawy. Klęknęłam w pustym mieszkaniu, zrzuciłam toboły i poryczałam się. Szczęśliwa, że już jestem w domu i to koniec z drugiej strony przemarznięta i wymęczona. Zajechana psychicznie bez wsparcia moich dwóch psów, które były dalej u rodziców. Niestety to nadal nie był koniec tego epickiego rozstania. W głowie ganiały mi myśli. Mieliśmy nierozliczone wydatki z podróży. On musiał ogarnąć zwroty za bilety lotnicze za anulowany lot do Polski. Dodatkowo cały czas widziałam, że sprawdza moje Instastory. Borykałam się wtedy, czego nie zablokować w myśl zasady, czy to co z oczu, to z serca. Te rozmowy po powrocie z wyjazdu doprowadzały mnie do szału. Marzyłam, żeby zniknął i już nigdy nie pojawił się w moim życiu. Nigdy wcześniej też nie potrzebowałam pomocy psychologa, ale związek z Baltazarem tak mnie wykończył, że kumpelka kazała mi się zapisać, bo takiej mnie jeszcze nie widziała. Wiecie, co mi uświadomiła psycholog? Że byłam w związku z narcyzem. Płakałam jak bóbr, odpowiadając jej te nasze perypetie, a ona jednym zdaniem zmyła mój ból i łzy i powiedziała: Pani Gosiu, ale on zrobił Pani najlepszy prezent na Dzień Kobiet. Zakończył ten toksyczny związek. Zaczęłam oglądać na filmiki na YouTubie o narcyzach. Płakałam okropnie, ale zaczynało to do mnie dochodzić, w czym tkwiłam i zaczynałam to rozumieć. Ból mijał. Stawałam się coraz bardziej świadoma tego, co było i coraz silniejsza. Dziś nadal mam go zablokowanego. Tacy ludzie jak on nie zmieniają się, bo po prostu uważają się za ideał. O, słuchajcie, no nie ma po prostu, no nie ma nic gorszego niż takie rozwleczone rozstanie. To znaczy jest, ale zostawię Wam to na sam koniec podcastu, żebyście nie mogli przez to spać i obawiali się za każdym razem, kiedy to zobaczycie. Ale rozstanie na raty jest najgorsze, dlatego że nie ma w nim takiego, wiecie, terminu, w którym już możemy to robić, to zamknięcie takie, ten closure, o którym pisałam w swojej książce. To takie domknięcie, dzięki któremu możemy ruszyć z życiem dalej, no, odgrodzić swoją przeszłość po prostu jakąś grubą kreską. I to naprawdę koszmarne. Takie zwlekanie i trzymanie w sobie wszystkich uczuć, takie wstrzymywanie tego naszego lamentu, no nigdy nie służy naszemu zdrowiu. Trzeba lamentować, jeśli się chce i potrzebuje. Można zrzucać się rzeczami, można rzucać się kurwami, można wszystkim opowiadać, że nam jest źle i to jest właśnie element typowego rozstania. A w takim rozstaniu na raty trzeba najpierw długo zaciskać zęby, odstawiać jakiś cyrk większy niż w ogóle to było jeszcze przed decyzją o rozstaniu. No i to jest przede wszystkim koszmarnie bolesne, bo ciężko udawać przed znajomymi i przed rodzicami, że się z kimś jest szczęśliwym i na przykład iść na Wigilię razem, mimo że już od 3 miesięcy się na przykład razem nie mieszka. A takie sytuacje się dzieją. Bardzo jest to przykre i wysyłam całą swoją siłę teraz i cierpliwość osobom, które są w tej sytuacji i które nie mogą się po prostu od tak po prostu rozstać raz, a dobrze. Poza rozstaniami na raty, które są mega częste, to są też rozstania, słuchajcie, z awanturą o kasę. O, kochani, takich sytuacji też wiele z Was ma za sobą. Czyli rozstania w kontekście podziału rzeczy i podziału hajsu. To jest w ogóle, kurwa, temat na kolejną książkę chyba, bo dzielenie się rzeczami po rozstaniu to jest jakiś kosmos w ogóle. Nie ma o tym może, nie wiem, może nie ma jakiegoś webinaru w internecie, webinaru o tym, czy ja muszę to zrobić. Bo wiecie, ludzie się dzielą na dwa typy. Czyli są tacy jak ja, którzy w ogóle zapominają, że pożyczyli komuś hajs, ale też na przykład nigdy nie zapomną, że sami pożyczyli. No i wtedy ja oddajemy po prostu co do złotówki komuś, co do grosza, albo nawet nawiązką. Ale nigdy w życiu nie upomną się o hajs od kogoś, kto wisi nam te pieniądze. Oraz drugi typ, czyli ludzie, którzy każą sobie oddać 70 groszy, które nam dołożyli, słuchajcie, do lodów w 1992 roku w Karpaczu na koloniach. I teraz nas znaleźli, kurwa, na Facebooku i im się przypomniało. I oni są jak nie wiem, no oni po prostu wyrastają spod ziemi, tacy windykatorzy związkowi. Czyli osoby, co do grosza będą wam przy rozstaniu, nawet pokojowym, wyliczać, co oni kupili i za ile i ile im wisicie. Są różne oczywiście podejścia do hajsu w związku i to jest w ogóle też osobny temat, ale dostałam w mailu taką historię. Uwaga, czytam. Mój były kazał sobie zwracać pieniądze za prezent urodzinowy, który mi kupił. Tak, mój prezent. Dostałam od niego smartwatcha, który mi nie podpasował, bo po prostu nie lubi nic nosić na ręce. Dlatego zegarek trzymam w biurku i przy rozstaniu on się o niego upomniał. Powiedział, że skoro go nie noszę, to znaczy, że jestem niewdzięczną gówniarą i zegarek jest bardziej jego niż mój. Rozumiesz to? Przy przeprowadzce zrestartował też PlayStation i zmienił hasło do profilu, na który ja kupowałam gry, bo playek był jego, ale za gry płaciłam ja. Jebaniec nie chciał dać mi później dostępu. A ja mu przy rozstaniu dałam nawet połowę kwiatów, za które on zapłacił, a nie znał się nawet na tym, kiedy trzeba te kwiaty podlewać. Jestem pewna, że już nie żyją. To rozstanie pokazało mi, że ludzie to zwierzęta. No słuchajcie, w mailach znalazłam też historię dziewczyny, która opowiedziała mi o tym, że jej była dziewczyna, zabierała nawet produkty spożywcze otwarte, w stylu mąka. Ale nie mąka z kasztanów, czy tam jakaś kurwa droga, tylko po prostu mąka, no. Kumacie to? Weźcie ludzie, chcecie komuś zabrać możliwość zrobienia sobie rano naleśniczków? Jakim trzeba być potworem, żeby pakować sobie mąkę, bo się za nią zapłaciło? Ja nie mówię o współlokatorach, tylko o ludziach, którzy ze sobą żyją kilka lat. Uprawiają seks, świętują urodziny, święta jakieś, zwierzają się sobie. Serio, ktoś pakuje kurwa mąkę albo przyprawy. Chryste, no. Z takich chujowych zagrywek rozstaniowych, jakie znalazłam w mailach, to wypisałam sobie też takie. Nie wiem, które to jest miejsce, czy od piątego do pierwszego. Nie będę w ogóle tego może nazywać, które to miejsce, ale po prostu nie wszyscy staną na podium razem. Na przykład jakiś typ, co sformatował przyjaciółce idiotce dysk na komputerze, zabierając z niego swoje pliki. I zrobił to celowo, żeby straciła całą swoją pracę magisterską, ale ona na szczęście dzień wcześniej zrzuciła sobie ją na dysk Google. No ale wiecie, no tak czy inaczej straciła wszystkie zdjęcia z kilku lat, z różnych wyjazdów. No więc to i tak jest na maksa chamska, uważam, zagrywka. Kolejne miejsce to ta dziewczyna, co wrzuciła kapcie do zsypu. W sensie z jednej strony bardzo mnie to śmieszy, ale z drugiej, no pękłoby mi serce. Kolejne miejsce to chyba ta laska z zeszłego odcinka o zemście, która ukryła samochód w garażu swoich rodziców na kilka lat, żeby nasz przyjaciel idiotek nie mógł z niego korzystać, ani go znaleźć. To skurwysyństwo na maksa. Kolejne miejsce. Typ, który wyprowadzając się od swojej żony z małym dzieckiem, zabrał stół i zostawił tylko dwa krzesła. Wiecie, stół, jak się ma małe dziecko, jest ważny element domu to jest. No. Dziecko je przy stole, uczy się, odrabia lekcje, a on zabrał kurwa stół i się wyprowadził z kolegą do nowego mieszkania, w którym ten stół służył za podstawkę pod konsolę i telewizor. Geniusz, kurwa. Brawo. A miejsce piąte, czy tam, nie wiem, kolejne piąte miejsce gdzieś tam na podium, niech powędruje zbiorczo do wszystkich ludzi, którzy się kłócą o zwierzęta i odbierają je sobie, żeby tylko zadać ból tej drugiej stronie. Albo tak jak w tym mailu, który wam teraz przeczytam. Uwaga. Moja była, wyprowadzając się ode mnie, ukradła mi koty. Nie były to byle jakie koty, bo rasowe koty moich rodziców, które oddali nam na przechowanie, wyjeżdżając z Polski do pracy w Holandii. Długa historia. Miała być praca sezonowa, a trwała 2 lata. Tak czy siak, wróciłem z pracy do domu, zmęczony i głodny, i jedyne, o czym marzyłem, to ciepła kąpiel i żeby poczytać Wiedźmina. Ale jak otworzyłem drzwi, to nic nie przybiegło, nie ocierało mi się o nogi. Przejrzałem całe mieszkanie, w szafach pusto, niestety ani kotów, ani jej ubrań. Abonent czasowo niedostępny. Dobijałem się 2 godziny, mokry od potu, bo to jak? Zmartwiłem się i zastanawiałem się, co złego zrobiłem, że się wyprowadziła bez słowa. Ani jej nie zdradzałem, ani nie biłem, a to wyglądało jak ucieczka w strachu. W końcu dodzwoniłem się do jej siostry, ale nic nie wiedziała. Całą noc nie spałem, wziąłem wolne na 2 dni, bo nie mogłem spać ani jeść. Okazało się, że to była ucieczka, ale nie przede mną, tylko przed dorosłością. Olka ani nie umiała porozmawiać ze mną normalnie, ani wyjaśnić mi, dlaczego chciała odejść. Po prostu nie umiała zerwać, więc wolała uciec. Powiedziałem, żeby koty zostały z nią przez jakiś czas, skoro jej pomagają, bo nie chciałam być jakąś świnią. Ale powiedziałem, że gdy moi rodzice wrócą do kraju, koty mają zostać im zwrócone. Oczywiście Olka zniknęła podobnie, z kotami, kradzionymi od moich rodziców. No a ja do dziś mam wyrzuty sumienia, jak ojciec, który nie walczył o dzieci i mu je odebrali. No mi ukradziono koty. Co ciekawe, na Instagramie zobaczyłam, że zmieniła im imiona i udawała, że adoptowała je ze schroniska. Aha. No słuchajcie, kradzieże dzieci i zwierząt to wcale nie jest śmieszny temat. Nie wiem, co bym zrobiła, jakby coś takiego mi się przytrafiło, to chyba by mi pękło serce. Na szczęście to nie jest tak często jak kradzieże przypraw i ręczników łazienkowych, ale też się zdarza. Wiecie, to tak samo jak się zdarzają takie angielskie wyjścia. No, w podobny sposób w ogóle przecież zakończył się związek jednej z moich przyjaciółek idiotek, o której opisałam również w mojej książce, która normalnie wracała sobie, wiecie, z pracy do domu, patrzy, a przed domem dostawczak taki przeprowadzkowy. I myśli, o wow, ktoś się wprowadza do naszego bloku. Ale podchodzi bliżej i aż jej prawie telefon wypadł, że to po prostu typ zrobił angielskie wyjście pod jej nieobecność i z kolegą wynosili jego rzeczy, bo się nie umiał rozstać jak człowiek i przede wszystkim z szacunkiem. Jeśli ktoś was tak potraktował, to nie bierzcie tego do siebie. To ta osoba nie umiała po prostu wziąć odpowiedzialności za relacje i za siebie, no. I tak próbowała od niej uciec. Weźcie, wyobraźcie sobie, żeby ktoś tak, na przykład jak zrobił, kurwa, Bill Gates. On się nawet wystosował bardzo piękne oświadczenie do mediów po rozstaniu. No, wyobraźcie sobie, że on by miał... Nie, no tych miliardów to się w sumie nie da skąd tak niezauważalnie zabrać Melindzie. Więc no, ale wiecie, powiem to tak. Jak się ktoś z nami rozstaje, to po prostu świadczy o klasie, jaką ma. Ale też o tym, w jaki sposób radzi sobie w ogóle z trudnymi sytuacjami w życiu i na jakim życiowym poziomie jest, nie? Takim emocjonalnym. No ale z przyjaciółek idiotek jeszcze, no to uwaga, list. No i wracam na chatę. W nocy się posprzeczaliśmy, więc czułam w powietrzu, że nie będzie z tego nic dobrego. Ale mówię, mam urodziny, idziemy do restauracji. Może jakiś sexy kwiatek. Będzie dobrze. Wchodzę na chatę, a ty w drzwiach z torbą, spakowany i gotowy do wyjścia. Ja doznałam większego szoku niż wtedy, kiedy dowiedziałam się, że Ricky Martin jest gejem i nie mam już u niego żadnych szans. No i kurwa stoję i pytam, gdzie on jedzie. A on, że nie wie i że potrzebuje przerwy na czas bliżej nieokreślony. No i ogólnie próbowałam z nim rozmawiać, ale po jakimś czasie dotarło do mnie, że nigdy nie byłabym dla tego chłopca wystarczająco dobra. Słyszałam zresztą od jego ojca na jakimś weselu przy stole pełnym rodziny, że mam ogromne szczęście, że mogę być z kimś takim jak jego syn. Ogólnie to ja byłam tą złą, a on tym idealnym, który 2 dni po rozstaniu pojechał z jakąś dupą na narty. PS. Teraz jestem super szczęśliwa. Powiem wam w ogóle, że to jest coś, co mnie na maksa chwyta za serce i sprawia, że wciąż wierzę w to, że bycie idiotkiem i idiotką to jest coś wspaniałego. I że te fatalne momenty tych rozczarowań i tego bólu i płaczu i dramatu są jedynie okresami na tej naszej osi czasu. Że to jest to, że większość maili, które od was dostaję, kończy się w ogóle dwojako. Albo właśnie słowami, że dobrze, że tak się stało. Że dobrze, że się rozstałam z tą osobą. Że już że płakałam, cierpiałam, ale z tej perspektywy czasu wiem, że to była dobra decyzja. Że dobrze się stało. Że ten człowiek był dla mnie zły, albo nieodpowiedni, albo toksyczny. A teraz jestem szczęśliwa. Albo teraz jestem sama, ale szczęśliwsza. Mam dookoła wspaniałych ludzi, dla których mam czas. Albo ta druga opcja zakończenia, że dziękuję, że mogłam to z siebie wyrzucić. Albo mogłem. Czuję się lżej po napisaniu tego maila. Cieszę się, że idiotki istnieją. To mi daje tam nadzieję na to, że nie jestem jakimś zjebusem, tylko po prostu zasługuję na bezpieczną miłość. I zasługujecie. I zasługujemy na bezpieczną miłość, żeby nas ktoś uwzględniał w swoich planach. Żeby ktoś znalazł czas, żeby do nas zadzwonić albo napisać, bo o nas myśli. Żeby nam zrobił kawę taką, jak lubimy i pamiętał, jaką my lubimy. Żeby chciał wiedzieć, jaką my lubimy kawę. Czy jak jemy pomidora, to z dupką twą twardą, czy to wykrawamy ten środek. Zasługujemy na to, żeby być z osobami, które są nas ciekawe, a nie są ciekawe tylko swojej własnej dupy. Jeśli wam nikt tego nie powiedział w życiu, a wiem, że części z was nikt tego nie powiedział w życiu, to ja wam mówię razem z tymi idiotkami męskimi i damskimi, które obecnie są szczęśliwe, zasługujecie. Zasługujecie na to wszystko, czego chcecie. Na szacunek, na miłość, na to, żeby dawać i brać i się sobą zachwycać. I nie tylko sobą nawzajem, ale też sami sobą. Bo jesteście fajni, jesteście spoko. I to, że chcecie się czuć kochani i chcecie dawać innym swoją miłość, to nie jest nic złego ani głupiego. To jest piękne. Gdyby nie miłość, to nasz świat by w ogóle nie istniał. By nie istniały wszystkie piosenki. 90% radia by trzeba było zastąpić jakimiś gadkami, a nie piosenkami. A kto by tego słuchał? Ale co do radia, to wam przypominam, że co drugą środę o 20 mam audycję w Nuance Radio. Możecie sobie wspisać w Spotify Tuczarkowski, tam Okuniewska i wam wyskoczy. Już są 4 odcinki podcastu, naszej audycji w formie podcastu. Także zachęcam. Ale wracając. Serio, jesteście super, no. Jeśli teraz się nie czujecie szczęśliwi, jeśli teraz wam pęka serce, to mogę wam obiecać, że za pół roku, albo rok, albo 2 lata, albo 5 lat, albo nie wiem, dowolny czas sobie możecie wstawić, będziecie w zupełnie innym miejscu i zupełnie będziecie mieli inną perspektywę na tę sytuację, w której jesteście teraz. Co nie wcale nie umniejsza tego, że możecie teraz czuć się bardzo źle. Bo wszyscy tam gdzieś byliśmy wtedy. Tam, gdzie wy jesteście teraz. Naprawdę. No, także życzę wam niezmiennie bezpiecznej miłości. I tej świadomości, że wszyscy ludzie, których mijamy na ulicy, pan kurier, pani nauczycielka, aptekarka, nawet dziad, co pluje na chodnik przez okno w samochodzie, oni wszyscy się kiedyś zakochali i cierpieli i mieli motyle w brzuchach i płakali i śmiali się. No bo łączy nas, wiecie, łączy nas to, że wszyscy chcą kochać. No, dziękuję wam za słuchanie i za cierpliwość. Następny odcinek też będzie świetny, a będzie o... A może wam nie powiem. Będziecie mieli niespodziankę. Także tymczasem do usłyszenia. Pa!